Zobaczcie, jak bardzo mocno różnimy się między tym, między spostrzeżeniami, między tym, co widzimy. Aż się prosi powtórzyć za prorokiem słowa natchnione: nie tak widzi Bóg, jak widzi człowiek. Bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Bóg natomiast patrzy na serce, czyli na wnętrze człowieka. Uchodzi za śmierć. W oczach Boga to tylko sen. A odnosi się to do tej oczywistej rzeczywistości, która każdego z nas czeka i wszystkich tych, którzy są wokół nas. Bo jeśli komuś wypisano metrykę urodzenia, przyjdzie taki czas, kiedy również wypiszą akt zgodu, no chyba, żeby wojna była i wtedy takie czynności administracyjne są dużo bardziej trudne do przeprowadzenia, dużo więcej chaosu wtedy jest. Często bywa tak, że i grobu człowiek nie ma, i ciało gdzieś się zatraciło, pogubiło, ale normalnie w takich czasach, które myśmy zwykli nazywać pokojem, to jeśli komuś wypisano akt urodzenia, to również przyjdzie taki czas, taki dzień, wcześniej albo później, kiedy również wypiszą mu jego akt zgonu. A to wydarzenie nazywamy po ludzku śmiercią. Natomiast śmierć biologiczna, zamarcie procesów życiowych w naszym doczesnym ciele, w oczach Boga to tylko i wyłącznie sen. Jeszcze raz powtórzę. Zresztą w pierwszym kanonie Mszy Świętej również wspominając tych, którzy odeszli, mówimy o tych, którzy odeszli i śpią w Chrystusie. A więc rzeczywiście śmierć doczesna, śmierć biologiczna, mówiąc językiem Apokalipsy, śmierć pierwsza to tylko sen. A co zatem jest śmiercią w oczach Boga? Skutek buntu wobec Boga i tego, co On mówi, czyli skutek grzechu, to w oczach Boga rzeczywiście pogrąża człowieka w autentycznej śmierci. Czyli w takiej rzeczywistości, która jest bardziej ciemna, aniżeli najbardziej czarna dziura, korzystając z języka astrologii. A więc człowiek, który grzeszy, stąd między innymi w katechizmie pojawia się taka kategoria grzechów, które nazywamy grzechami śmiertelnymi ze względu na skutek, które powodują w człowieku. Grzech, czyli taki bunt wobec Boga, który skutkuje śmiercią. Nie sen, śmiercią. Dzisiejsze fragmenty nawet wyraźnie o tym nam mówią. Pan Jezus wyraźnie mówi, że córka przełożonego z synagogi Jabira nie umarła, tylko śpi. I to stwierdzenie Pana Jezusa wywołało śmieszność wokół tych, którzy byli zgromadzeni wokół domu przełożonego synagogi. Nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co jest widoczne dla oczu, Bóg natomiast patrzy na serce, czyli wnętrze człowieka. I jeszcze jeden obraz przedstawiony nam w pierwszym czytaniu, podany nam przez Kościół w dniu dzisiejszym, w czasie liturgii słowa, to właśnie śmierć Absaloma. Przypomnę, że Absalom był synem króla Dawida, był dzieckiem królewskim, który zapragnął, mój Boże, zacząć rządzić wreszcie. Nie czekał, aż ojciec obumrze i wtedy zasiądzie na troni jako następca tronu, ale go parło do tego, żeby zacząć rządzić, sprawować władzę na nad ludźmi, wymknął się spod kontroli swojego Ojca na tyle skutecznie, że no właśnie podniósł zbrodniczą rękę na swojego króla. Chciał go zabić własnego Ojca, żeby przyspieszyć moment, aby no właśnie zająć jego miejsce na tronie. Dzisiaj widzimy obraz, który jest prawie że równolegle z tym, co znajdujemy w Ewangelii według świętego Łukasza w przypowieści o synu marnotrawnym, a tak naprawdę o, no właśnie, miłującym ojcu. Nawet nie chcę użyć specjalnie terminu miłosiernym ojcu, ale o miłującym ojcu. Zresztą każdy ojciec, matka, rodzice, to są te osoby, które Pan Bóg powołał do istnienia, które zawsze są pełne miłości wobec swoich dzieci. Taka jest przyrodzona funkcja rodziców. Ojciec i matka nie potrafią nie miłować własnych dzieci. To po prostu mają w sobie. Ja czasami o tej miłości mówię, że ona ma więcej wspólnego z instynktem, aniżeli z rozumem. Ale zostawmy rozważania na ten temat na inny czas, inne miejsce. Widzimy króla Dawida, który pragnie jednego, żeby jego syn wrócił do domu. Żeby mu się uporządkowało w głowie. I siedział przybrany, tak jak tamten ewangeliczny, miłujący ojciec. Patrzywał się gdzieś w horyzont rozpościerający się przed jego oczyma i nagle słyszy wiadomość. Czujemy tutaj taki żydowski języczek. Niech się twoim wrogom powiedzie tak, jak się powiodło temu zbuntowanemu młodzieńcowi. A widział go martwego, królewskiego syna. Ta informacja absolutnie wbiła sztylet żałoby i bólu w serce króla Dawida. Niechby ta śmierć spotkała mnie, ani moje dziecko. Ileż właśnie takich doświadczeń jest udziałem rodziców, chociażby cierpiących z powodu śmierci fizycznej, śmierci duchowej, z powodu grzesznego życia swoich własnych dzieci. Niechby mnie dotknęło to coś trudnego, ale nie moje własne dziecko. Przykład pozwalający nam zobaczyć niewidzialnego Ojca w niebie, wobec którego stworzony przez Niego człowiek niejednokrotnie, no właśnie, gotowy jest zadecydować o śmierci Boga w swoim życiu tylko i wyłącznie po to, żeby zająć Jego miejsce we wszechświecie, to znaczy, żeby decydować o tym, co jest dobre, co jest złe, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe i docenie. To bardzo często właśnie za cenę śmierci Boga w życiu osobistym albo w życiu społecznym, kiedy patrzymy na historię powszechną świata, to wcale niemało jest tego typu przykładów. Bóg natomiast, o którym wiemy dzięki Jezusowi Chrystusowi, że jest naszym Ojcem, nieustannie czeka na nasz powrót do domu Ojca, czyli na nasze nawrócenie, na nasze uporządkowanie według tego, co On do nas mówił i mówi przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie tajemnica ojcostwa doczesnego, które jest absolutnie obrazem ojcostwa tego nadprzyrodzonego, które jest w niebie.